Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Może takie pytanie, panie profesorze, kto wymyślił program 500+?
No jak wiemy, dzisiaj to chyba Donald Tusk, gdybyśmy szli tym tropem, albo jego przyjaciele. No oczywiście, że 500+ to jest sztandarowy program PiSu i nie tylko wymyślony, ale i zrealizowany. Natomiast krytykowany przez polityków Platformy jako nieekonomiczny, jako taki, który powoduje, czy może spowodować zapaść finansów państwa. Ale dzisiaj to już po latach, jak widać, to nawet są tego oczywistego faktu spory.
No właśnie, bo Donald Tusk w zasadzie zaczął swoje tutaj bycie jako pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej od tego, że to Ewa Kopacz wymyśliła program 500+, że w zasadzie już wszystko było, tylko no nie zdążyła go wprowadzić. Ta sama Ewa Kopacz, którą no jakby wyrzucił z funkcji wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, by sam mógł zająć teraz to stanowisko.
Znaczy, ja nie wiem, czy należy brać na serio to, co treściowo mówi Donald Tusk. Przynajmniej na razie to uważam, że to jest bezproduktywne. Co najwyżej, jakie cele poprzez mówienie takich słów chce zrealizować, ponieważ od strony treściowej, no to tam poza jakimiś elementami agresji i pewnych tam różnych zafałszowań, to niewiele da się wyciągnąć.
Panie profesorze, a czy może być tak jak z Węgrami, którym Komisja Europejska zablokowała plan odbudowy po COVID-zie, a tym samym 7 miliardów euro? Łączone jest to z inicjatywą ustawy o rodzinie i także ochronie małoletnich przed pornografią i przed ideologią genderową.
Może być, bo to w Polsce i Węgry, proszę sobie przypomnieć, kilka tygodni temu, kiedy Barack Obama, były prezydent amerykański i przypomnijmy, były też szef Joe Bidena, nigdy dzisiejszy szef, wymienił Polskę i Węgry, nie wiem z jakiego powodu, jako przykłady łamania demokracji i praw człowieka. Oczywiście z powodów ideologicznych to powiedział. Nie wypadało tego powiedzieć Bidenowi, w związku z czym ten sygnał został odebrany w Europie przez Niemców jako sygnał tego, że Amerykanie w ogóle nie będą się wtrącać i pozwolą Niemcom na swobodne tutaj atakowanie Polski. No więc proszę sobie przypomnieć rezolucję Parlamentu Europejskiego, wypowiedzi poszczególnych komisarzy. No jeszcze do niedawna uważaliśmy, że ochrona dzieci przed seksualizacją, czyli w istocie przed demoralizacją, jest obowiązkiem rodziców, obowiązkiem nauczycieli, obowiązkiem kościoła, państwa, wszystkich nas, no bo wiemy, że kto zgorszy jedno z tych małych, to lepiej, żeby sobie uwiązał kamień u szyi. To Biblia tak mówi, nie ja. Natomiast teraz okazuje się, że ci, którzy chcą bronić dzieci przed demoralizacją, są oskarżani o łamanie praworządności, czyli prawa do demoralizowania dzieci. To tak trzeba by na skróty przeczytać. No rzecz jest niewiarygodna z logicznego punktu widzenia, natomiast jeśli ktoś sobie za ideologię wziął taki powszechny program demoralizacji, no to tych, którzy to bronią, się przed tym uznaje się za łamiących prawa człowieka. Taka wygląda dzisiaj Europa. Chcą złamać Węgrów, a mi się wydaje, że później przyjdzie czas na Polskę. W związku z czym ciągle powstaje pytanie, czy nie trzeba było grać całkiem na twardo w momencie, kiedy były te negocjacje wiązania funduszy z praworządnością.
Właśnie, bo ta kwestia praworządności będzie nad nami ciążyć. Niektórzy też mówią, że Donald Tusk może być takim zadaniowcem, który został właśnie teraz do Polski przysłany po to, żeby spolaryzować opinię publiczną, żeby zrobić taką nawalankę w Polsce. No i w tym pomoże Komisja Europejska, właśnie mrożąc, blokując, tak jak mówił zresztą kiedyś Rafał Trzaskowski w wywiadzie, dopóki Platforma Obywatelska nie odzyska władzy, czyli nie będzie to rząd posłuszny Komisji Europejskiej, Berlinowi i Paryżowi.
Ja też mam takie wrażenie. Niestety mam takie wrażenie. Przypominają mi się czasy XVIII wieku, kiedy to caryca Katarzyna wybrała nam króla. Z jej poparcia, z jej nacisku został Stanisław August Poniatowski. A później, kiedy był już tym królem, nie mógł nic zrobić, nawet jak chciał. To się musiał miotać. No, takie były jego uzależnienia. Różnorakie zresztą. Wydaje mi się, że w interesie Donalda Tuska nie jest to, żeby wracać. Zresztą jak widzimy, nie cieszy on się tu aż taką popularnością, jakby się wydawało. Natomiast on ma te kontakty i wydaje się, że ta jego agresja będzie spinana z agresją Brukseli wobec nas. Czyli Donald Tusk najpierw rzucił hasło, PiS to samo zło, Bruksela potwierdzi to samo zło, nie ma praworządności, nie ma tego, są sankcje. A później będzie obietnica, że jeśli Tusk zostanie premierem, to wszystkie te sankcje zostaną zniesione. Wróci praworządność i wszyscy będą mieć po uszy pieniędzy. Między takim metodą kija i marchewki wydaje się, że Niemcy spróbują to zrobić. No pytanie, czy Polacy na to pójdą? To nie jestem przekonany co do tego, ale taka operacja z pewnością będzie realizowana.
A jak tutaj projekt Szymona Hołowni wobec powrotu Donalda Tuska wygląda? No bo tak, Rafał Trzaskowski został poniekąd spacyfikowany. Wyborów na przewodniczącego Platformy nie ma. Donald Tusk obejmuje tę funkcję. Natomiast no, Szymon Hołownia chyba też jest w jakimś czarnym dołku po powrocie Tuska.
Tego bym tak nie określił, w przeciwieństwie do sytuacji Trzaskowskiego. To znaczy, Hołownia musi się przyczaić. Na pewno pierwszym wyborem Niemców jest Tusk, ale Hołownia jest też opcją proniemiecką i Niemcy alternatywnie też go widzą. Zresztą nieprzypadkowo finansują mu ten kampus letni. To przecież wszyscy wiedzą, to jest oficjalna informacja, że to jest w sporej części za pieniądze niemieckie. Jeśli tak, no to grają na dwa warianty. To znaczy w tej chwili rzeczywiście wszystkie te media i tak dalej, eksperci są nastawieni na Tuska. I to jest pierwszy wybór. To jest coś, co będzie testowane. Natomiast Hołownia się przyczaja i Hołownia zachowuje tę retorykę bardziej umiarkowaną, nie tak agresywną jak Tusk, nie zaczerpniętą z tej ideologii totalnej opozycji. I ja nie jestem przekonany, że Tuskowi się powiedzie, bo ta retoryka była stosowana przez Schetynę. Przypomnijmy, to za jego rządów w Platformie powstało hasło totalnej opozycji. Jeszcze bardziej ta retoryka była stosowana za czasów Budki. Jak wiemy, spadli w sondażach do rzędu 10% i przeskoczył ich Hołownia. Tę retorykę stosuje Tusk. Oczywiście pojawił się, jest zainteresowanie mediów, kilka stopni urosło Platformie, kilka stopni zmalało Hołowni. Ale to dzisiaj, a po wakacjach już wszyscy będą przyzwyczajeni do tego. I ta agresja może się obrócić przeciwko Tuskowi. A pamiętajmy, że główna batalia, która najpierw musi się rozegrać, będzie batalią między Hołownią a Platformą. I ja bym nie skreślał Hołowni. To znaczy, wydaje mi się, że Tusk jako odgrzany kotlet może się nie sprawdzić i Niemcy mogą jak gdyby zmienić ten wektor poparcia, bo dla nich jest wszystko jedno. Dla nich ważne, żeby prawica straciła władzę, a nie to, czy to będzie Tusk, czy Hołownia. No, Tusk jest tyle lepszy, że przetestowany, że się jak gdyby sprawdził jako taki wierny wykonawca wszelkich dyspozycji, kiedy był w Brukseli. No ale ostatecznie jak będzie Hołownia, to też nikt nie będzie płakał nad Tuskiem.
Panie profesorze, jeszcze może właśnie o tych naciskach zewnętrznych, jak to Polska no, próbuje być spacyfikowana. W Sejmie znowelizowano kodeks postępowania administracyjnego, który utrudnia dziką reprywatyzację i umożliwia podporządkowanie spraw własnościowych w Polsce. To była taka ponadpartyjna zgoda, ale później oczywiście sprawa poszła do Senatu. I tutaj już strona izraelska, Departament Stanu USA zaczęły próbować wywierać naciski i mamy faktyczną też zmianę stanowiska. Senacka większość zdaje się grać z ambasadami innych państw przeciwko rządowi Rzeczypospolitej. Na posiedzenia zapraszani są także ambasadorowie innych krajów. Czy to dobrze, że właśnie Senat, który nie ma do tego uprawnień konstytucyjnych, zaczyna prowadzić politykę zagraniczną wbrew polskiemu rządowi?
Nie tylko, no przecież w Sejmie to przeszło prawie bez sprzeciwu. No, sytuacja jest kuriozalna i pokazuje, jak bardzo nasza opozycja liczy na zagranicę w tej drodze powrotu do władzy. Jest to tak już mocno związane z tą nadzieją, że nie inaczej targowiczanie myśleli w XVIII wieku, że to zagranica, to caryca, to Rosja, to Prusy, to Austria, to ona przywróci władzę, w związku z czym można na ołtarzu tego powrotu poświęcić jakieś tam interesy Polski. No to sytuacja jest oczywista, jeśli bierzemy pod uwagę z tą własnością. Nie można o tym wiecznie rozprawiać. To w sensie prywatnym nie wiąże przecież ta ustawa jakkolwiek możliwości wystąpienia, natomiast porządkuje pewną i stabilizuje sytuację w tym zakresie. Ja mówię, jeśli ktoś chce dyskutować na ten temat i w kontekście międzynarodowym, no to Amerykanie oddadzą Nowy Jork Indianom i wtedy będziemy mówić, albo zapłacą. I po cenie, jaka teraz jest rynkowa, tam ziemia jest. Przecież bezprawnie zagarnięte ziemi. Nie tak dawno, bo to będzie tam z kilkaset, ze 200 lat temu, to co to jest w perspektywie historycznej. I tak można ciągnąć to w nieskończoność, wprowadzać nieskończoną destabilizację. Nikt tego nigdzie nie robi. W Polsce ma być po prostu, mam płacić za nie swoje zbrodnie. No jeśli takie oczekiwania są za granicy, to jedyną logiczną, sensowną reakcją polskiej sceny politycznej powinna być szybkie uchwalenie tego i trzymanie jednego kursu. Natomiast to zachowanie, no to jak ojciec słusznie wskazuje, to zachowanie pokazuje, no jak daleko już ta opozycja nasza jednak od tej zagranicy się uzależniła i jakie to może nieść z sobą niewyobrażalne negatywne skutki dla państwa polskiego.
Czyli teraz w zasadzie cokolwiek będzie w parlamencie polskim robione i prawo stanowione, to zaraz na wzorzec tych zaproszeń ambasady będą ustawiać się w kolejce. Bez nas nie możecie tego zrobić.
No to o to chodzi, bo ubezwłasnowolnienie państwa. To właśnie o to chodzi w tej grze geopolitycznej. Nawet nie o to chodzi, żeby dokonać rozbioru, tylko żeby wzór XVIII-wieczny nie mogli niczego uchwalić ważnego. Czyli jakby się budujemy centralny port komunikacyjny, niech się zjadą ambasadorowie Niemiec i innych tam i powiedzą, że tu już są myszki skaczące tam trzy razy hop do góry i to są ekologicznie tak ważne, że nie wolno tego wybudować, bo w Berlinie przecież jest. Czy największa kopalnia w Niemczech węgla brunatnego nie powoduje destabilizacji hydrologicznej, a w Turowie powoduje. No o to chodzi. Czyli jak w XVIII wieku nie by była zgoda trzech państw zewnętrznych, nie może na nic uchwalić, to do Augusta III Sasa nie doszło do skutku, nie doszło do skutku żaden Sejm, przecież my zerwamy. W związku z czym państwo niby było, niby funkcjonowało, ale o niczym nie decydowało. Było bezwolną taką masą, którą się po prostu przepychało skąd. I o to chodzi, o to toczy się gra. Pamiętajmy, nie chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow wprost, czyli o rozbiór Polski, bo to nie te czasy, natomiast chodzi o ubezwłasnowolnienie całkowite Polski.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.